Sportowa Arena.
Na zegarze 10 minut po godzinie 21. W kalendarzu mamy poniedziałek, 14 dzień października. Jak każdy poniedziałek o tej porze startujemy z kolejnym wydaniem audycji na żywo. Ta audycja nazywa się Sportowa Arena. Kłaniają się Państwu realizujący programy Krzysztof Jankowski, sprzed mikrofonu Krzysztof Ratajczak. No i dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o wielkopolskim żużlu z takim mocnym naciskiem na przyszłość Speedwaya w stolicy wielkopolskiej, czyli w Poznaniu. Są z nami już dzisiejsi goście, prezes Power Dagi Westonu PZŻ Poznań, czyli generalnie, jeśli chodzi o klub, to Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla, pan Arkadiusz Ładziński. Witam serdecznie.
Witam.
Przy okazji, panie prezesie, od razu serdeczne gratulacje urodzinowe, bo media społecznościowe okazały się niezawodne. Mamy te informacje.
Jak zwykle wszyscy wiedzą, że mam urodziny. Dziękuję bardzo za życzenia.
Gratulacje i miłych kolejnych lat w Speedwayu życzymy, panie prezesie. A zobaczymy, czy miłe będą. Przepytamy pana o to mimo urodzin. Jest z nami także żużlowy ekspert, redaktor Tomasz Sikorski, magazyn Żużel. Cześć Tomku, witamy.
Dobry wieczór, witam.
No to, panie prezesie, rozpoczniemy nie od poznańskiego żużla, żeby od razu tych urodzin trochę nie burzyć, tylko od tego, że był pan wspólnie zresztą z Tomkiem w tym studiu gościem i panowie troszkę jakby jak dobre wróżki się zachowaliście. Bo gdy zapytałem o to, kto najbliżej jest mistrzostwa świata indywidualnego z polskich żużlowców, to jak jeden mąż odpowiedzieliście, że Bartosz Zmarzlik. No i rzeczywiście mamy Bartosza Zmarzlika ze złotym medalem cyklu Grand Prix. Brawa dla niego.
Tak, wielkie brawa, to jest naprawdę fajny zawodnik, a szczególnie się dowiedzieliśmy bardzo dużo o nim, jaki on jest prywatnie po zdobyciu Mistrzostwa Świata i naprawdę chapeau, bo to jest nie tylko dobry zawodnik, ale naprawdę fajny człowiek.
Troszkę naczekaliśmy się, choć Tomasz Golob do 2010 roku naczekał się jeszcze dłużej, bo czasu Bierzego Sztakiela od roku 1973, bo powiedzmy, że to trzeci polski zawodnik, Bartek Zmarzlik, który został indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Niby mamy najmocniejszą Ligę Świata, Tomek, a tak rzadko mamy mistrzów indywidualnych.
No to właśnie jest taki paradoks, że mówi się, że jesteśmy żużlową potęgą, że zdominowaliśmy drużynowy Puchar Świata, a tych indywidualnych trofeów, no jak nie było, no to no teraz jest, ale no bardzo rzadko. No i ja mam tylko taką nadzieję, bo ten tytuł dla Bartosza Zmarzlika tak trochę wisiał w powietrzu, bo ten zawodnik miał najlepszą średnią w Polsce, w Szwecji. Nie przekładało się to na tytuł. Były medale brązowy, srebrny, teraz jest złoty. Ja myślę, że ta seria to już będzie kilka medali pod rząd. Tak. I tego mu bardzo życzę.
Z tego pokolenia właśnie Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka, uważaliście, bo chcę tak troszeczkę dopytać, dlaczego tak sądziliście, że to właśnie Zmarzlik jest najbliżej tej mistrzowskiej korony, jako, nie wiem, także osobowość pewna sportowa, nie tylko znakomity żużlowiec, no bo tych znakomitych żużlowców rzeczywiście, no, moglibyśmy wymienić, nie wiem, no, chociażby wspomnianego przeze mnie Patryka Dudka, no, świetny też jeździec, te młode wilki z Leszczyńskiej Unii, Bartek Smektała, czy Dominik Bera, na razie juniorskie triumfy Maksymy Drabik, przecież świetnie jeżdżący Piotr Prawicki, chociażby w polskiej reprezentacji, choć dzisiaj ta informacja o posunięciach trenera Marka Cieślaka, że no nie spodobały mu się te zwolnienia lekarskie w kontekście meczu sobotniego w Rybniku z ekipą reszty świata. Maciej Janowski, bracia Pawliccy i Maksym Drabik właśnie mają być ukarani no, zakazem występów w narodowej polskiej drużynie. Dlaczego stawialiście na Zmarzlika?
Bo on ma to coś. To nie każdy zawodnik ma, on jest strasznie zdeterminowany. To było widać, że to Mistrzostwo Świata jest jego celem nadrzędnym. Pozostali zawodnicy są świetni, to nie ukrywajmy. Patryk Dudek też był wicemistrzem świata, ale czasami w ich postawie no, tego brakuje takiej kropki nad i. Tak jak zdeterminowany był swego czasu Ty Woffinden, Jason Doyle, tak teraz był właśnie Bartosz Zmarzlik. Pozostali żużlowcy muszą tego chyba jeszcze się trochę nauczyć.
Na 6. miejscu Maciej Janowski, na 8. Patryk Dudek, 14. Janusz Kołodziej, Bartosz Smektała 18 w tej punktacji generalnej, cyklu Grand Prix Adrian Miedziński 20, Maksym Dragik 22, oni jeździli z dziką kartą. Leon Madsen największym zaskoczeniem, panie prezesie, tego cyklu Grand Prix, czy też nie?
Madsen już od dłuższego czasu pokazywał, że on chce, on ma ciągnie go do tytułów, no, Mistrzostwa Europy w ubiegłym roku, teraz praktycznie mu się niewiele brakowało do tego, do obrony Mistrzostwa Europy, ale naprawdę to jest też świetny zawodnik. A ja powiem, zgadzam się z Tomkiem, to co Tomek dosłownie powiedział, dosłownie wyrwał mi to z ust, żeby być mistrzem świata trzeba mieć to coś. To jest to, co miał Tomek Golob, bo te Mistrzostwa Świata, kiedy
to
są...
Zapytam wprost, to jest krawędź szaleństwa? Bo ja przypominam sobie
nie, to jest...
2010 i te jazdy pod bandą Tomasza Goloba.
Nie, to ja nawet nie mówię o jeździe. To jest to coś, co pokazuje, jak wielcy są mistrzowie, czyli taka drobna rzecz, ale łóżko w warsztacie, tak? Oni po prostu żyją, oni się budzą rano z żużlem, oni żyją przez cały dzień, oni jedzą żużel, kolokwialnie mówiąc, to jest po prostu mistrz po prostu musi czuć ten sport, obojętnie w jakiej dyscyplinie, musi czuć sport przez 24 godziny na dobę. I taki jest właśnie Bartek i taki był Tomek Golob. To są właśnie mistrzowie.
61 8 654 654 to jest telefon do naszego studia. Jeśli Państwo chcą się włączyć do naszej żużlowej dyskusji, za chwileczkę będziemy więcej o Wielkopolsce mówić, ale jeśli Państwo chcą z nami porozmawiać, to prosimy o telefony. To no, tak przejechaliśmy błyskawicznie przez ten cykl Grand Prix. Nie doczekamy się pewnie w najbliższym czasie tego cyklu Grand Prix na stadionie golęcińskim, panie prezesie, no ale może gdzieś tam znowu trafi na przykład do Leszna. Halo, dobry wieczór, mamy telefon.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie, jesteśmy na antenie.
Moje imię Michał. Mam takie pytanie do pana prezesa, bo tutaj już wiele klubów drugoligowych, pierwszoligowych ogłasza przedłużenia kontraktów ze swoimi zawodnikami. No, a u nas trochę jest cisza w Poznaniu. Czy mógłby pan prezes nas, nie wiem, uspokoić, zdradzić, uchylić trochę rąbka tajemnicy, czy jakieś tam już rozmowy są prowadzone z zawodnikami naszymi?
Dobrze, wie pan co, ja to zanotowałem, bo jeszcze chcę troszeczkę panu popytać o Ekstraligę, ale to będzie pierwsze pytanie i obiecuję, że docisnę, dobrze?
Dobrze.
Jeszcze jakieś pytanie, żeby zanotować i...
No, wiele w mediach się mówiło o kłopotach finansowych PSŻ-u. Czy na dzień dzisiejszy te kłopoty istnieją? Nieważne, czy istniały, czy są. Czy zawodnicy są rozliczeni na czysto, czy to jeszcze trwają rozliczenia? No bo to denerwujemy się trochę, niepokoimy o ten żużel.
Dziękujemy za tę troskę. Za chwileczkę o tym z prezesem Arkadiuszem Ładzińskim. Ja też od razu powiem, że dzisiaj tutaj w tym studiu, nie ukrywam, mieli być przedstawiciele Unii Leszno, żeby tak poświętować i tak opóźnić sobie na spokojnie i właśnie po tym okresie, w trakcie okresu transferowego sobie przeanalizować kolejne ligi, drugą ligę żużlową, najpierw pierwszą ligę żużlową, ale no, tragiczna informacja nadeszła, jeśli chodzi o ekipę leszczyńskich Byków. Trener główny przygotowania fizycznego, pan Tomasz Skrzypek, zmarł. Stąd też był tutaj wizowany w studiu Piotr Baron. Mówiliśmy o tym wczoraj na antenie, ale no, wiadomo, że to spory szok dla różnowego środowiska leszczyńskiego. Wyrazy współczucia dla bliskich pana Tomasza Skrzypka, ale myślę, że dzisiaj w takiej postaci właśnie też będzie ciekawie, jeśli będziemy rozmawiać o nieco szerszym kontekście, o wielkopolskim i poznańskim żużlu. To właśnie 2-3 słowa o Fogo Unii Leszna. Absolutni dominatorzy. Kolejny hat-trick, 18 w sumie tytuł drużynowych mistrzostw Polski. Trochę zazdrośnie, panie prezesie?
No, przede wszystkim ja zazdrośnie patrzę nie na te tytuły, bo nie jesteśmy w stanie ich dogonić, więc Unia Leszno będzie zawsze numerem jeden i jest to królowa żużla w całej Polsce. Ja zazdrośnie patrzę cały czas na frekwencję i to jest jedna z wielkich bolączek Poznania, bo tak naprawdę jesteśmy trochę w złym, można powiedzieć, że w złym miejscu. Blisko do Leszna, blisko do Gniezna i często kibice patrzą, jaki mecz. To pojadą do Gniezna, to pojadą do Leszna, a może przyjdą na Golęcin. To tak właśnie jest i to im naprawdę zazdroszczę. A wiadomo, no sportowo to jest po prostu dominator numer jeden i myślę, że pewnie się jeszcze niedługo nie zmieni nic, bo to jest naprawdę świetnie prowadzony zespół. I nie tylko przez Piotrka, ale przez wszystkich.
A teraz tak trochę pół żartem, trochę pół serio. Mam nadzieję, że kibice, którzy nas słuchają, na przykład w Rawiczu, się na mnie nie obrażą za to pytanie. Wyobrażałby pan sobie bycie takim, przynajmniej w tym okresie rozruchowym, filialnym klubem Fogo Unileszno, jak jest ekipa Steiner Unii Kolejarza Rawicz?
No, to znaczy, my kiedyś nawet mieliśmy taki pomysł, nie z Unią Leszną, to było jakiś czas temu, ale to jest problem bycia taką filią. Rawicz no, z tego powodu się zgodził, bo to było trochę być albo nie być dla Rawicza, ale tak jak w pierwszym sezonie było mnóstwo kibiców, tak już drugi, trzeci sezon jest coraz mniej, jednak kibice znowu mają z tego Rawicza po otwarciu Eski, to tak naprawdę paręnaście minut i są w Lesznie na Super Ekstralidze, trochę więcej do Wrocławia i ciężko jest takim ośrodkom, które mają w pobliżu dobry ośrodek ekstraligowy, żeby zachęcić kibiców do przyjścia na mecz.
Tomek, absolutny fenomen, jeśli chodzi o Leszno i także taką pewną ciągłość, bo na to chcę też zwrócić uwagę. No i wiadomo, że gwiazdy zagraniczne być muszą, bo chociażby trzeci punktacji generalnej cyklu żużlowej Grand Prix Emil Sajfudinow, no ale też to polskie gwiazdy tam startują i zdobywają punkty, a jednocześnie cały czas dopływ młodzieży, chociażby też specjalnie chcę powiedzieć to nazwisko, praca Romana Jankowskiego.
Dokładnie, no nie bez powodu mówi się o Unii Leszno, że to taka żużlowa Barcelona. No rzeczywiście, chociaż ja...
I też mają swoją Lemasję, prawda?
Tak. No właśnie. I to był ten klucz do tego kolejnego tytułu, bo wbrew pozorom ja nie twierdzę, że to jest Dream Team. Że są zespoły, które mają porównywalne składy. Chociażby taki Wrocław. Mówię o składzie seniorskim, ale różnice robią właśnie ci juniorzy. To, co jechali bardzo Smektała i Dominik Kubera.
To się wskoczy za Bartka Smektałę, któremu ten bieg juniorski się skończył?
Takim naturalnym kandydatem wydaje się Szymon Schlauderbach, ale tu jest taki, bym powiedział, mały znak zapytania, no bo ten zawodnik jest w wieku Dominika Kubery. To by oznaczało, że w przyszłym roku Unia Leszno straci dwóch juniorów. Nie wiem, czy być może rozsądniejszym będzie stawianie na jakiegoś młodszego zawodnika, który po kolejnym sezonie nabierze tego doświadczenia, no i będzie, jak gdyby, no zrobi postępy przez ten rok. No ale to już no nie mój problem, tylko trenerów i Romana Jankowskiego i Piotra Barona.
Właśnie, przede wszystkim pewnie także prezesa Piotra Dusieckiego, dyrektora Irka Igielskiego. Pozdrawiamy całe żużlowe Leszno, bo rzeczywiście kapitalna robota. Jeszcze jedna charakterystyczna rzecz i chyba też marzenie każdego menedżera, każdego prezesa i każdego kibica danej drużyny, że jak w danym meczu jedzie ktoś słabiej, to zdecydowanie lepiej jedzie ktoś inny i później tak się wakują. Nigdy nie ma tak zwanego totalnego dołka.
Tak, dokładnie, to pamiętamy nawet...
No finału Janusza Kołodzieja teraz mi się, no to fenomen prawdziwy.
No czy też finał z ubiegłego roku Piotra Pawlickiego.
Tak jest.
Gdzie po prostu w jednym meczu pojechał, w tym drugim meczu u siebie pojechał bardzo słabo, ale pojechali inni. I to jest właśnie drużyna taka, że po prostu jeżeli ktoś nie jedzie, to pojedzie za niego kolega, tak dobrze uzupełni jego słabszą dyspozycję i to jest właśnie moc tej drużyny i naprawdę wielkie gratulacje. Ale jeszcze tu także powiem o tych marzeniach, bo zawodnicy to jest jedno, ale także jest świetna praca miasta Leszno z Unią Leszno. To jest, mają świetnego prezydenta, my też mamy świetnych prezydentów, którzy też kochają Żużel, to żeby nie było to później mogę powiedzieć, ale tam ten prezydent...
No, tam pan od razu odbije każdy piłeczkę i powie, że ta dyscyplina sportu, jeśli chodzi o czarny sport, jest kultowa dyscyplina dla Leszna, dla tej najbliższej okolicy. Nie ma silnego klubu piłkarskiego. No jest, co prawda, dobijająca się, marząca pewnie też o ekstraklasie koszykówka, ale w tym okresie takim żużlowym to tam się za dużo nie dzieje, sportowego, wielkiego.
Dokładnie. I świetnie to miasto rozgrywa, bo dzięki temu ma świetną promocję.
No właśnie, rzeczywiście to hasła miejskie są na imprezach nie tylko wewnątrz krajowych, tak to nazwijmy, ale także podczas cyklu Grand Prix promowana Leszna i tak dalej, i tak dalej. Na pewno dobra promocja. To ja tak sobie zerkając, jeszcze przypominając tabelę żużlowej Ekstraligi, ekipa z Gorzowa. I tak miękko wchodzimy od razu do pierwszej ligi żużlowej, o której marzyły Skorpiony, ale dzisiaj złośliwy jestem te urodziny, co prezesie, ale nie, będzie okej, okay, będzie, ale oczywiście dopytamy i pamiętamy o tych pytaniach pana Michała. Gorzów, baraże o miejsce w Ekstralidze dopiero wczoraj zakończone, jednoznacznie właściwie temat pozamiatany, mówiąc tak trochę kolokwialnie, 60-31 meczu, wczoraj 57-33 bodajże, wygrana Gorzowian na torze w Ostrowie Wielkopolskim. I tak patrzymy na tę górkę, bo też no, biły się nasze drużyny w tej najpierwszej lidze żużlowej. Trochę zaskakujący dla was wynik tej rywalizacji gnieźnieńsko-ostrowskiej?
Nie, ponieważ to są bardzo wyrównane drużyny. Tu decydowały niuanse tak naprawdę. To, ten dwumecz półfinałowy był bardzo wyrównany i tu dyspozycja dnia praktycznie zadecydowała. Oba ośrodki zresztą tak do końca nie zadeklarowały się, czy stać ich na Ekstraligę. I zarówno w Ostrowie, jak i w Gnieźnie mówiono, że na pewno będą walczyć, żeby wygrać tą ligę, najpierwszą ligę. I tak na pewno było, bo Ostrów naprawdę bardzo się pokazał z dobrej strony w dwumeczu z Rybnikiem, no ale pytanie, czy gdyby się udało rzeczywiście pokonać Rekinę, to czy byłby Ostrów, no raczej z tego co słyszymy, nie byłoby stać na PGE Ekstraligę.
No właśnie, Rybnickie, Rekiny, ROW Rybnik, awans, Argat Malesa na drugim miejscu w najpierwszej lidze żużlowej, Kark Warant Start Gniezno. Tam też już pewne ruchy kadrowe a propos tego, co też będziemy pytać się prezesa Ładzińskiego, odejście Mirosława Jabłońskiego ogłoszone wczoraj. Też mocny strzał.
Tak, ale tam się jednak kadra nie zmienia. Zawodnicy większy. Tam już od kilku lat jest, można powiedzieć, stabilny trzon zespołu. Zatrzymano Oliwiera Bercona, który był chyba najjaśniejszą taką postacią i to jest zawodnik, który gwarantuje, że sezonu na sezon jedzie coraz lepiej i co najważniejsze, on jest szalenie widowiskowo jeżdżącym zawodnikiem. To jest taki żużlowiec, na którego warto przyjść na stadion. W dzisiejszych czasach, jak te wyścigi są często gęsiego, to taki zawodnik to też skarb, bo on przyciąga kibiców na trybuny. Oprócz niego zatrzymano też Adriana Gałę, jest Fredrik Jakobsen, który swego czasu wypromował się w Poznaniu, więc Start będzie, jest Oskar Pfeiffer, więc myślę, że to będzie taka drużyna porównywalna. Mówi się o kimś jeszcze zawodniku, który ma być liderem, który ma przyjść do Startu, zobaczymy, no, ale to pewnie za jakiś czas ta bomba transferowa wybuchnie.
Złośliwostych urodzinowych ciąg dalszy. Najbardziej pan żałuje, panie prezesie, że nie ma awansu do najpierwszej ligi, bo nie będzie derbu z Gnieznem?
No, nie będzie derbu z Gnieznem, punktów. Nie będzie derbu z Ostrowem. No, żałuję tego, ponieważ ta najpierwsza liga była dosłownie na wyciągnięcie ręki i chyba byłem jednym z nielicznych, którzy kiedy mi gratulowano, bo nawet dzisiaj przeglądałem sobie jakieś informacji takich na Messengerze, to gratulacje pierwszej ligi, a to było po pierwszym meczu. Ja cały czas mówiłem, że to jest dwumecz i musimy poczekać na drugi mecz.
Ten temat jeszcze troszeczkę sobie zgłębimy. Ja myślę, że tak przemknęliśmy przeglądowo przez żużlową Speedway Ekstraligę, przez Grand Prix, przez Nice, pierwszą ligę żużlową. Ja z kolei miałem takie inne wrażenie, to będzie miłe teraz stwierdzenie urodzinowe, że panie prezesie, właśnie panu wiele, no chyba tych, którzy byli na torze głównie i w najbliższym otoczeniu, powinno panu powiedzieć po tych lężowym spotkaniu w Bydgoszczy, przepraszam, do taką piosenkę, przepraszam sobie teraz posłuchamy i potem wrócimy do rozmowy już o poznańskich Skorpionach.
Sportowa Arena.
To właśnie ta audycja na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzisiaj o wielkopolskim i poznańskim żużlu z prezesem PSŻ-u Arkadiuszem Ładzińskim i naszym żużlowym ekspertem, redaktorem Tomaszem Sikorskim. Panie prezesie, taka rzeczywiście przepraszająca piosenka była, bo mówiłem, że wiele osób pewnie powinna pana przeprosić, bo przyznam szczerze, tutaj nawet w gronie redakcyjnym z kolegami z redakcji sportowej rozmawialiśmy, że Niech się pan nie obrazi. Trochę nam pana żal, bo widzieliśmy ogromne zaangażowanie i ogromne serce w to wszystko wkładane. Kapitalnie odjechany pierwszy mecz na Golęcińskim Stadionie, ten finałowy, o tym myślę, z bydgoską Polonią. I co się stało na tej sportowej? Szukamy jakiejś spiskowej teorii dziejów, czy nie wiem, zapytam wprost, ktoś pana oszukał?
No ja mam cały czas takie wrażenie mimo wszystko, że to wszystko nie było fair, że to się nie mogło zdarzyć. Ja kwituję to jednym zdaniem, bo nie chcę wchodzić w szczegóły. Sportowo tego nie przegraliśmy i myślę, że trzeba zamknąć ten temat, bo po prostu była szansa, zabrakło nam 3 punktów. Myślę, że też to wszystko nastąpiło tak, że gdybyśmy wygrali z tą Bydgoszczą 48-42, 50-40, byśmy przegrali 52-38. Myślę, że nie byłoby takiego bólu i nie tylko wśród kibiców, bo nas to też bolało. Mnie do tej pory to boli, bo brakowało zaledwie 3 punkty. Gdybyśmy w tej Bydgoszczy zdobyli 3 punkty więcej, byśmy byli w najpierwszej lidze. No ale w życiu tak jest, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Trzeba mieć pokorę, trzeba, jeśli jest się zwyciężonym, trzeba wstać i walczyć dalej. No i my będziemy walczyli w kolejnym sezonie w drugiej lidze i będziemy na pewno starali się pojechać jak najlepiej.
Jeszcze troszkę ten temat podrążę, bo tak patrząc na wynik tego rewanżu, szokujący wynik rewanżu na stadionie przysportowej Bydgoszczy, 61-29. Mówił pan o tych 3 punktach, które zabrakły. Rozpoczęły się ruchy transferowe. Ja tutaj nie chcę wskazywać, bo mógłbym właściwie pół składu wymienić pańskiej drużyny. No, z takimi mieszanymi uczuciami. Dawid Belego już zostaje zawodnikiem bydgoskiej Polonii, to prawda?
No, z tego co słyszałem, tak.
Tomasz Bajerski też w trakcie sezonu, właściwie też było postanowione, że odejdzie z ekipy poznańskich Skorpionów, trener?
Tak, to też było postanowione i także się dowiedziałem, że bracia Bartek i Michał Cużytek podobno już w lipcu dogadali się, że odchodzą do Torunia. I tu się kłania...
To zbieg okoliczności, prawda?
Tak, i tu się trochę kłania i myślę, że regulamin i myślę, że taka ludzka uczciwość, no ale trudno, tak to jest, co nas nie zabije, to nas wzmocni i ja powiem szczerze, jestem o wiele silniejszy po tych ciężkich przeżyciach. To były sierpniowe, nie? Bo to był sierpień czy wrzesień. Już się teraz...
Bydgoszcz była 15 września.
Tak, to był wrzesień ciężki. To był jeden z najtrudniejszych moich miesięcy w życiu. Szczególnie ten przeogromny hejt, który się pojawił po tym meczu. A najbardziej bolały mimo wszystko mnie, że sprzedaliśmy mecz. Nie chcę wracać do tego meczu.
Ja panu wierzę, że pan nie sprzedał.
Ja nie sprzedałem.
Ale wskazanie było indywidualne.
Ale były wskazania na zawodników. Mówię, zabrakło 3 punktów i ja po prostu, być może jestem idealistą, ale podchodzę w ten sposób. Zabrakło 3 punkty i walczymy dalej w drugiej lidze i będziemy reprezentowali nasze miasto jak najlepiej.
Dobra,
jak potrafimy.
Jeszcze jedna urodzinowa, ale z uśmiechem, złośliwostka. Miał pan zabraną marynarkę specjalną do spalenia na stadionie w Bydgoszczy? Bo tak z reguły, tak? Była.
Jasne, że tak.
Co pan z nią zrobił? Teraz
ona gdzieś... Czeka. Jeszcze czeka, odłożona jest i ona specjalnie czeka. Ale to tak ja trochę do pewnych rzeczy podchodzę żartobliwie. Przed meczem w Bydgoszczy Marcel Kaiser mówi: prezes, ja już mam metanol, to już przygotujemy, może już spróbujemy, jak ona się pali. No i właśnie może gdyby nie chcieć za szybko spalić tej marynarki. No trudno, po prostu ja do tego podchodzę już teraz z większym spokojem, ale ja twierdzę, że to był naprawdę świetny sezon i najlepszy sezon naszej drużyny w ostatnich trzech sezonach.
Szkoda, że nie było kropki nad i. Tomek, ty siedzisz, znów używam cudzysłowu, jako dziennikarz w sporcie żużlowym od wielu lat. też byłeś szokowany tymi wieściami z Bydgoszczy?
No chyba każdy był, jak śledził to, czy to w internecie, czy był na stadionie w Bydgoszczy. No tak jak ty już wspomniałeś, no żal prezesa, no bo ten wynik będzie się ciągnął za drużyną. Mhm. No nie da się tego ukryć, nikt takiej przewagi nie roztrwonił w historii i no można tylko życzyć, żeby to w przyszłym roku ta karta się odwróciła. No. Tam nikt nie pojechał tak naprawdę w tej Bydgoszczy. No nawet zawodnicy, którzy, no Dawid Belego dwa pierwsze wyścigi wygrał, potem już nie
wiem. No i gdyby wygrał trzeci, to byłyby trzy punkty kolejne, to byłby awans.
Tak, no ja bym tu tak nie demonizował tych trzech punktów, bo to było na takiej
przestrzeni czasowej, biegowej.
I przypominam, że Bydgoszcz już po 13 wyścigu już cieszyła z tego awansu, więc no coś nie tak.
Coś nie tak. 61 8 654 654, ten telefon zadzwonił kilkanaście minut już chyba temu i pan Michał pytał, panie prezesie, no więc może od tej strony. Te kłopoty finansowe, no bo właściwie jakby z tego pierwszego pytania wynika to kolejne, które pan Michał zadał w pierwszej kolejności, o transfery, o rozmowy z zawodnikami, o ich żądania. Rozgrzaną pan miał komórkę, gdy pan dzisiaj do redakcji tutaj przyszedł przed audycją.
Tak, cały czas rozmawiamy z zawodnikami. Wiadomo, Dawid Bellego odchodzi, zresztą to była umowa z Dawidem przed sezonem. Wjeżdżamy do pierwszej ligi, Dawid z nami zostaje, nie wjeżdżamy. Jeżeli będzie miał dobry sezon, Dawid odchodzi i to było ustalone od, można powiedzieć, od samego początku, bo to były też ciężkie rozmowy z Dawidem, żeby został na sezon 2019. Co do reszty zawodników, dzisiaj dostałem informację, że prawdopodobnie Marcin Nowak też będzie chciał spróbować w pierwszej lidze, ale zobaczymy. Jeszcze rozmawiamy, jeszcze być może go przekonamy. Oczywiście zawodnicy tak naprawdę stopu i Marcin i Dawid, oni byli na samej górze tej klasyfikacji, no będą chcieli szukać, tak jak już Dawid Bellego już znalazł klub, będą chcieli szukać szczęścia w pierwszej lidze, a z innymi rozmawiamy, także rozmawiamy z nowymi zawodnikami. Zobaczymy, jak to się poukłada. Na pewno będziemy chcieli zrobić drużynę, która będzie waleczna. Będzie młoda, ale także waleczna i zobaczymy. Przede wszystkim najważniejsza jest sprawa finansów, bo obecnie te oferty, które dostaję od zawodników, to od dwóch dni jak czytam, to siedzę na podłodze, bo jak siedziałem na krześle, to spadałem.
Panie prezesie, to teraz, jeżeli chodzi o te finanse klubu, jakoś spiął się ten sezon 2019, bo też takie pytanie było?
Tak, to był niezwykle ciężki sezon. Odjechaliśmy 18 meczy ligowych, do tego jeszcze dwie imprezy dodatkowe, które były na Golęcinie, plus dwie młodzieżówki i jeszcze kilka innych młodzieżówek na wyjeździe, więc tego żużla było w tym roku tak dużo, że tego nie było jeszcze nigdy. To był bardzo ciężki sezon, szczególnie, że także mieliśmy wielkiego outsidera Wandę Kraków, która pociągnęła finansowo naprawdę bardzo dużo klubów, a na Wandzie Kraków, ja ostatnio podliczałem sobie biletów zakupiło 480 osób. No niestety to, a tych wypłat zrobiliśmy 75 punktów w Krakowie. U siebie też podobno.
A rachunki popłacone, żeby już uspokoić kibiców?
Tak, zawodnicy przed meczem z Łodzią, przed ostatnim meczem z Łodzią byli spłaceni całkowicie od do zera, można powiedzieć, tak? Więc nie było takich problemów. Oczywiście w każdym klubie zdarzają się poślizgi, bo to też są różne umowy sponsorskie, ale ja się nie martwię o licencję na przyszły sezon.
61 8 654 654, to jest telefon do naszego studia. Halo, dobry wieczór.
Witam serdecznie, chciałbym pozdrowić zarząd klubu Spyrzec Poznań oraz służbę techniczną i panią fotograf klubową.
Pozdrowienia pan prezes przyjął, uśmiechnął się pięknie, tak, tym bardziej, że ma urodziny dzisiaj, pamiętał pan?
Tak, wszystkiego najlepszego. Cała służba techniczna życzy.
A, proszę bardzo, czyli wierni. Nie, wy się nie odwrócicie od klubu i jesteście wierni mimo porażki
tak
na finiszu
tak
walki
to,
o najwyższą
ligę. To ja może powiem. Dzięki Mateusz za pamięć.
Nie ma za co. Wszystkiego nawet, dobrego.
Dziękujemy, pozdrawiamy. To nawet po głosie się znają. Tomek, no rzeczywiście sytuacja taka, to nie tylko prezes Arkadiusz Ładziński mówi, ale także prezesi klubów, czy z pierwszej ligi żużlowej, czy nawet ekstraligi. Troszkę te żądania rycerzy czarnego toru rozbuchane?
No taki okres teraz mamy, że ci zawodnicy rozsyłają swoje propozycje. Pewnie tak. No, prezes na pewno wie tutaj lepiej, jakie te żądania są. No, mogę powiedzieć tylko tyle, że no żużel jest taką trochę specyficzną dyscypliną sportu, że tych zawodników jest coraz mniej i ci prezesi czasami stają pod ścianą, no bo ten skład trzeba jakoś stworzyć, a no zawodnicy często dyktują takie warunki, bo wiedzą, że i tak znajdzie się ktoś, kto ich zatrudni.
Tomek, dokończymy tę twoją myśl. Nasz telefon cały czas dzwoni, słuchamy.
Witam. Ja chciałem tylko powiedzieć, że myślę, że nie jest do końca eleganckie implikowanie, że mecz Bydgoszcz był sprzedany. Obie drużyny walczyły ciężko, jedna przegrała wysoko w Poznaniu, druga przegrała wysoko w Bydgoszczy. Niemniej trzymam bardzo mocno kciuki za Skorpiony w przyszłym sezonie i gdy się podniosę po tym, to już nic ich nie zatrzyma.
Jasne, a pan przypadkiem telefonuje z Bydgoszczy? Przepraszam za taki żarcik.
Nie, telefonuję do państwa z centrum Poznania.
Cieszymy się.
Ale ja tylko jeszcze
pozwolę... Nie, my nawet nie implikujemy, tylko rzeczywiście no to no, wie pan, staramy się jakoś spróbować, jakoś zracjonalizować to, co się stało, bo ja wiem, że w sporcie dzieją się różne rzeczy, nie tylko w żużlu, w piłce nożnej i tak dalej, to różne historie mają miejsce. Przyzna pan, że wynik naprawdę niesamowity, prawda?
No, wynik bardzo niesamowity. Przyznam się, że ja też próbuję go zracjonalizować. No, jedyne wnioski, do których potrafię dojść, są właśnie takie, no, że no, to naprawdę to jest... Jeśli się przejdzie taką trudność, to przejdzie się każdą kolejną trudność w przyszłym sezonie w drugiej.
No właśnie, może i tego się trzymajmy. Dziękujemy panu za taki optymistyczny, no wspomagający głos. Myślę, że prezes Łaciński zadowolony z tej opinii. Odbierzmy następny telefon. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Wszystkiego najlepszego do pana prezesa. Ja mam takie pytanie jeszcze, czy już wiadomo, kto będzie trenerem w nowym sezonie klubu? I drugie pytanie, czy jakbyśmy awansowali w przyszłym sezonie, czy były jakieś rozmowy już z miastem na temat Jupiteru, bo to jest jeden z wymogów licencyjnych.
Dziękujemy za te pytania. Już prezes odpowiada. Dzięki, pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję za życzenia. Jeśli chodzi o to Jupitery, to ja już rozmawiałem, ponieważ zawsze staram się myśleć bardzo, bardzo do przodu, więc ja już rozmawiałem w tym roku z GKS-Żetem, że gdybyśmy nawet w tym roku weszli, to w przyszły rok byśmy mieli odpuszczony. Jeśli chodzi o Jupitery, mamy pomysł, jak to zrobić i będziemy starali się robić to. Myślę, że nie w sezonie 2020, ale na sezon 2021. Myślę, że te światła będą i będziemy starali się zdobyć na to pieniądze.
Trener. Już nie Tomasz Bajerski.
Znaczy tak, potwierdzam na 100%, Tomasz Bajerski nie będzie trenerem. Rozmawiamy z dwoma, trzema osobami, które być może któryś z nich będzie trenerem, ale no musimy po prostu ustalić szczegóły. Na pewno będziemy chcieli tą sprawę załatwić w tym tygodniu.
W tym tygodniu. To jest jakiś konkretek. Wracając jeszcze do budowania tej...
Chciałem dopytać, odnośnie było pytanie o Jupitery, ja bym dopytał o tor, bo były takie plany, że po tym sezonie tor miał być skracany. To jest nadal aktualne?
Ale to jest nawet bardzo aktualne. Jest wybrana firma i myślę, że w ciągu tygodnia, półtora tygodnia ta firma wejdzie i zaczną się prace i ten tor będzie skrócony. Mniej więcej będzie to bardzo podobny tor do toru we Wrocławiu.
No to
czyli tor, na którym będzie warto przychodzić oglądać ten żużel.
No, najlepsze będzie... widowiska były we Wrocławiu w tym sezonie.
No właśnie, więc to robimy to i już to już będzie dzięki pomocy miasta Poznania.
Ale jeszcze jest znowu malutka urodzinowa złośliwostka, ale musi ktoś jeździć dobrze w drużynie z Poznania. No więc nie wiem, czy
no ja teraz dobra, tak złośliwie, to nie, ja złośliwie
panie prezesie,
zawodników będziemy mieli.
Jupiter, trener, fajnie skrócony, wyprofilowany tor, tylko mówię, jeźdźcy. Rajderzy, jak to
tak,
mówią niektórzy.
Panie redaktorze i wszyscy słuchający, ja naprawdę jest mi ciężko mówić o składzie, bo to jest trochę tak. Jedni się chwalą, że już podpisali, inni mówią, że już się dogadali i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem tak, jesteśmy na tą chwilę dogadani z bardzo dobrym zawodnikiem zagranicznym, który myślę, że będzie w stanie zastąpić Dawida Bellego. Nie mogę powiedzieć, za kim to zawodnikiem, bo jak powiedziałbym cokolwiek, to zaraz kibice by wiedzieli, a po prostu przepisy nie pozwalają. I ja tak teraz jeszcze, ponieważ w urodziny to ja mogę być złośliwy, nie jestem panem Termińskim, który mówi dużo rzeczy za dużo, ale to jest już pewne. Mamy z jednego zawodnika zagranicznego, który jest bardzo dobry i który myślę, że będzie w stanie zastąpić Dawida Bellego, albo przynajmniej może nie przegonić, ale myślę, że dorównać.
Ja nie chcę przekonywać pana, panie prezesie, żeby pan jakoś się nadmiernie zmieniał w tej swojej pasji i podejściu do prowadzenia klubu. Wydaje mi się, że takie zdroworozsądkowego, ale z drugiej strony w pewnej takiej rzeczywistości środowiskowej pewnie pan funkcjonuje. Zauważył pan to, że no niektórzy dogadują się, co jest moim zdaniem też nie fair absolutnie, w trakcie sezonu z innymi zawodnikami, którzy jeszcze jeżdżą na przykład w ostatnich kolejkach sezonu zasadniczego, czy później, co gorsza, w playoffie dla innej drużyny, a już tak naprawdę wiedzą, że jak Tomek powiedział, i tak wiedzą, że mają zatrudnienie, nie wiem, parędziesiąt lub kilkaset kilometrów stąd.
No niestety, to jest bardzo słabe, jest to wielka bolączka naszego sportu. Ja jestem, jutro mamy spotkanie w PZMOCie, ja jestem w takiej komisji do spraw regulaminowej i ja będę o to na pewno bardzo mocno walczył, bo według mnie powinno być zmienione w ten sposób, bo w tej chwili przepisy pozwalają na rozmowy z zawodnikami, którzy już skończyli sezon, czyli załóżmy Krosno, Wilki Krosno kończą w sierpniu, można już z tymi zawodnikami rozmawiać. Według mnie powinno się rozmawiać dopiero po 30 października, 2 tygodnie na rozmowy i kolejne 2 tygodnie na podpisywanie kontraktów. Myślę, żeby to wyrównało szanse, bo patrząc chociażby na PSŻ Poznań, co mogliśmy robić przed meczem finałowym w Bydgoszczy, czy co mogliśmy robić przed 2 meczami barażowymi z Łodzią? No rozmawiać o pierwszej lidze, czy o drugiej? No i tu tak, no trudno
się... Raz, że są różni zawodnicy, dokładnie. Dwa, że są różne stawki.
Dokładnie i to jest bardzo ważne. Nie każdy zawodnik będzie chciał rozmawiać z drużyną z drugiej ligi, nie każdy będzie chciał jeździć w pierwszej lidze i to są właśnie takie bardzo drobne niuanse i wiem, że wielu się podogadywało i to jest... Powiem tak, jeszcze kilka lat temu ja pamiętam, że ten okres transferowy to był taki gorący. Kibice na to czekali. A teraz to wszystko już, praktycznie wszystko wiadomo. Trochę szkoda, bo to oczekiwanie na te transfery to była taka perełka końca sezonu, czy można powiedzieć już nawet początku nowego sezonu.
To jeszcze zerknijmy sobie na tę tabelę ostateczną drugiej ligi. Już nie wracamy, panie prezesie, do tych finałów z bydgoską Polonią.
Świetne miejsce. Drugie.
Tak jest. Znakomite miejsce. Ile tam pan powiedział, bo to też chodziło o wypłaty, 950 punktów zdobytych w lice w tym sezonie, tak. 2019 przez poznańskie Skorpiony. Dobrze, skoro mówiliśmy, dobrze, to jeszcze zostańmy przy Skorpione, zanim Tomek nam trochę zanalizuje Eurofinance Polonię Piła. Też zawirowanie tam w pilskim Speedwayu ogromne. Steiner, Unia Koleja, Żabicz, już tak lekko tę drużynę omówiliśmy w kontekście Fogo Unileszno. To dobrze, to szybko o Polonii Piła. Sądzisz, że przetrwa pilski żużel po kolejnych właśnie takich wahnięciach?
No straszne zawirowania i no mam tylko taką nadzieję, żeby ten żużel przetrwał. Ja tu w ogóle mam taką trochę obawę, kto będzie w tej drugiej lidze jeździł, gdyby takiej Polonii Piła zabrakło. Być może też przyszłość Rawicza też nie jest taka do końca znana, więc no może się też zdarzyć tak, że PSZ jednak awansuje do tej pierwszej ligi, bo nie będzie miał kto w drugiej jeździć.
I co by pan na to powiedział? Poszedł pan wtedy do miasta, bo wiadomo, że to, ten budżet, dopływają do nas takie informacje, jeżeli chodzi o, o środki przeznaczone na sport, będzie jednak niższy.
Tak, to ja to też słyszałem, ale powiem o tej dzikiej karcie. W tym roku, tym razem bym zaryzykował i bym poszedł po tą dziką kartę do PZMOT-u, jeśli by się to nadarzyła taka okazja. Ale ja z tego, co ja słyszałem, nie będzie, myślę, że ta druga liga taka zła, bo z tego, co wiem, Rawicz wystartuje, Piła też wystartuje, szykuje się Rzeszów i być może siódmym zespołem będzie klub z Wittstock, niemiecki klub pana Mauera, więc jeżeli by było 7 drużyn, czy jeżeli będzie 6 drużyn, nie będzie to taka bardzo okrojona liga. Ja od razu powiem, obojętnie czy to będzie 7 czy 6, będziemy celowali w play-off. A co w play-offach dalej, to zobaczymy, bo mówiłem, że celujemy w pierwszą ligę i trochę to nie wyszło, no i dlatego teraz już ostrożniej będę mówił.
Dobrze, ale mówił pan bardzo odważnie i to myślę wszystkim się podobało i to rzeczywiście było na wyciągnięcie ręki. Już naprawdę zamykajmy tę historię, patrzymy na żużlowy sezon 2020, aby się powiodło, bo pewnie no, po tym rozczarowaniu też świadomie. Trochę później pana zaprosiliśmy na taką rozmowę do naszego studia, choć nagrywał Wojtek po meczach z Orłem Łódź. Wczoraj krótką wypowiedź pańską emitowaliśmy. Tak, chcę jeszcze dopytać o te finanse. Czy już były dyskusje ze sponsorami? Nie zatrzasnęli furtki po tym rozczarowaniu, które no, wszystkich nas spotkało, dobrze życzących poznańskim Skorpionom?
Nie, absolutnie. Absolutnie. Sponsorzy się nie wycofali. Mało tego, są tacy, którzy są nowi, którzy widzieli nas nawet w tych ostatnich meczach. Mało tego, ja widzę takie mimo wszystko fajne światełko w tunelu, bo powiem o kibicach, którzy przychodzili tłumnie raz bardziej, raz mniej oczywiście, bo to jest kwestia pogody, ale byli tacy, którzy przyszli nawet na ostatni mecz z Orłem Łódź i powiedzieli, że byli, świetna atmosfera i przyjdą dalej, więc ten kibic poznański będzie przychodził. My oczywiście z naszymi partnerami tymi biznesowymi, czyli ze sponsorami, inaczej mówiąc, będziemy rozmawiać. Niektórzy już powiedzieli, że zwiększą, niektórzy powiedzieć, że pozostaną na tych samych warunkach. My także tą ofertę, ja powiem tak, ona już jest gotowa, właśnie dzisiaj została zakończona ta oferta, więc my już startujemy z ofertą dla naszych partnerów i przede wszystkim to, co jest ważne, zmieniliśmy na przyszły sezon sposób, to znaczy będziemy chcieli, żeby firmy się z nami rozliczały w cyklu miesięcznym, co będzie łatwiejsze dla ich budżetów i także dla budżetu poznańskiego klubu. Jednym słowem, trzeba po tej porażce, po tym trudnym sezonie zawziąć się, ścisnąć dłonie i po prostu ciężko pracować, aby ten żużel dalej się rozwijał, bo myślę, że w ostatnich 3 latach zrobiliśmy bardzo duży postęp. Mamy ponad 10 tysięcy kibiców, którzy lubią naszego Facebooka, a już tylko 400 nam brakuje do Gniezna, więc to też jest nieźle. Zawsze gdzieś tam patrzymy na te inne zespoły.
Jasne, bo tym bardziej, ale miasto z tradycją wielką.
Te nasze socjale bardzo fajnie działają, mamy świetną ekipę i techniczną i po prostu no, cała ekipa żużlowa jest świetna w Poznaniu i ci ludzie też powiedzieli, że walczymy, nawet bym powiedział, że po meczu z Orłem Łódź mieliśmy takie spotkanie po ostatnim meczu i wszyscy po prostu powiedzieli, że są zmęczeni, ale już mieli pomysły na nowy sezon, więc ja widzę to bardzo dobrze. Oczywiście bez pracy nie będzie efektów, ale my na pewno gwarantujemy, że będziemy bardzo ciężko pracować i jeszcze ciężej niż w tym sezonie.
Tomek, potwierdziła się ta opinia, która no, jest opinią prawdziwą, że absolutnie po poznańskim Lechu frekwencyjnie drugi klub w stolicy Wielkopolski to poznańskie Skorpiony. Myślę, że na tej pierwszej lidze byłoby jeszcze więcej kibiców.
No to na pewno. Ja myślę w ogóle, że Wielkopolska to jest fenomen, jeśli chodzi o żużel. No, mamy najwięcej zespołów w Polsce, stąd reprezentuję kluby z Wielkopolski. Żałuję tylko, że w Ekstralidze jest Unia Leszno, bo tutaj...
Dobrze, że Unia jest, ale że jest osamotniona.
No tak, no bo mamy derby ziemi lubuskiej. Mhm. Jeszcze do niedawna były derby kujawsko-pomorskie.
No bo... Ale ja mam...
I będą w najspierszej lidze.
No będą teraz w Nice.
Ale ja mam świetny pomysł.
Tak.
Będzie to rewelacja, jeżeli zrobimy Wielkopolską Ligę Żużlową i będzie tam Unia Leszno, będzie Gniezno, będzie Rawicz, będzie Piła, kto tam
to będzie
jeszcze?
Lepsze niż
Ostrów, to Poznań. To już mamy ligę, która będzie poznańska i będziemy mieli wszyscy blisko, wszyscy będą jeździli. Tylko jest kwestia przekonać Unię Leszno, ale Macieja Jankowskiego, prezesa PZMOT-u tu okręgu, nie trzeba do tego przekonywać. On sam kiedyś powiedział, że najlepiej jakbyśmy zrobili taką poznańską ligę żużlową, znaczy Wielkopolską Ligę Żużlową i byłaby to najsilniejsza liga w Polsce.
To nagranie nazywa się Taniec w Słońcu, no to tego słońca nam nowy już sezon. Na pewno jeszcze będziemy się spotykać, życzymy poznańskim Skorpionom i wszystkim wielkopolskim drużynom żużlowym, bo jak Państwo usłyszeli, co stwierdził prezes PSŻ-u Arkadiusz Łaziński, Wielkopolska Speedwayem stoi, potwierdza to redaktor Tomasz Sikorski.
Oczywiście.
My też potwierdzamy w imieniu redakcji sportowej Radia Poznań. Kłaniamy się pięknie, audycję Sportowa Arena dzisiaj o czarnym sporcie. W dniu urodzin prezesa Arkadiusza Łacińskiego zrealizował Krzysztof Jankowski, a do usłyszenia mówi Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy.
Dziękujemy. Dobranoc.